tylko i wyłącznie z kielicha Chrystusowego, a nie z kielicha demona, dlatego posłuchajmy tego, co ma nam do powiedzenia prymas tysiąclecia. Katecheza, kazanie wygłoszone w Gnieźnie w kościele ojców franciszkanów w czerwcu 1964 roku. Rewolucja miłości, tak jak na dzisiaj, ze wszystkich stron jesteśmy świadkami dziejącej się rewolucji. Kościół Boży w miarę upływających wieków stawia swoim dzieciom coraz większe wymagania. Nieustannie nam przypomina słowa Chrystusa: jeśli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej niż doktorów zakonnych i faryzeuszów, nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Chodzi o to, aby każdy człowiek, nawet najbardziej zadowolony z siebie, ze swego osobistego życia i z osiągniętej doskonałości, nie poprzestawał na tym, ale stawiał sobie jeszcze większe wymagania. Nawet święci, niechaj się jeszcze więcej uświęcają. Zresztą nowe wieki tworzą nowe problemy, których nie da się rozstrzygnąć bez coraz pełniejszej sprawiedliwości i miłości. Już w czasach świętego Franciszka z Asyżu i świętej Klary Bóg stawiał dzieciom swojego Kościoła wielkie wymagania w dziedzinie sprawiedliwości i miłości. Aby je wypełnić, zerwała się w Kościele potężna rewolucja miłości. Działo się to przed 7 wiekami, kiedy już rozumiano, że wielkie różnice ekonomiczne istniejące między ludźmi, wzrastające nadmiernie bogactwa ówczesnych miast włoskich, a jednocześnie niedostatek wielu ich mieszkańców, wszystko to wymaga, aby na nowo sięgnąć do potężnych mocy Ewangelii Chrystusowej i zacząć ją stosować jeszcze lepiej i głębiej. I tak świat ujrzał człowieka, świętego Franciszka z Asyżu, którego nazwano Serafickim, albowiem w miłości swojej upodobnił się niemalże do anioła. Doszedł do doskonałości, zda się, nieprzystępnej i nieosiągalnej dla człowieka. Bóg zranił mu serce, nogi i dłonie, aby upodobnić go jak najbardziej do Chrystusa, który okazał nam wzór największej miłości. Nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś duszę swą daje za braci. Takiej miłości potrzeba było wtedy. Dzięki niej święty Franciszek dokonał bezkrwawej rewolucji, nikogo nie zabił, nie wtrącił do więzienia, nikomu niczego nie odebrał, nie zrabował niczyjej majątności, nikogo nie wywłaszczył, ale dla wszystkich otworzył serce. Swoimi zranionymi dłońmi pokazał światu Chrystusowych braci, cierpiących, głodnych, nagich, i przypomniał słowa Chrystusa: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Na tym polegała rewolucja społeczna i ekonomiczna dokonana przez zaślubionego siostrze biedzie, biedaczynę z Asyżu, że dobrał się do serc ludzkich. Swoim osobistym przykładem rozrusza mnie, uaktywnił, uwrażliwił i wewnętrznie przemienił. Tak odmienione serca skierował ku ludziom biednym, opuszczonym, głodnym, nagim, chorym i cierpiącym. Stworzył olbrzymie wojsko, ale bez orężeń. Powołał potężną armię, ale przepasał ją sznurami, powrozami, i zamiast mundurów dał im jej ubogie, szare chaty. Nie wyposażył jej w nic, ale wysłał ją jak on dziś Chrystus. Nie bierzcie z sobą nic, ale idźcie i nauczajcie. Otwierajcie serca. Sprawiajcie, aby dzielono serca i chleby, aby wydobywano suknie leżące w skrzyniach i rozdano je ubogim. Idźcie do najuboższych zaułków, gdzie jest największa nędza. Idźcie do szpitali, gdzie cierpiał osamotnienie ludzi. Poszedł do bogaczów i powiedział im, że ich skarby są zagrożone. Powinni więc raczej skarbić sobie takie bogactwa, którym nigdy nie zagrożą niebezpieczeństwa tej ziemi. Poszedł do królów i książąt i powiedział im, że mają odmienić swoje życie i sposób rządzenia, stając się dla ludzi braćmi i służącymi, a nie władcami. Pod wpływem takiej rewolucji uświęcały się ówczesne dwory panujące. Był to okres świętych królów, książąt i księżniczek. W tych czasach żyła błogosławiona Jolanta, córka króla węgierskiego, siostra błogosławionej Kim. Jedaczyna z Asyżu odmienił serca wielu władców, dokonując przez to wielkiej bezkrwawej rewolucji, skutecznego i trwałego wyrównania społecznego. Fala tej rewolucji z dalekiego Asyżu rozeszła się po całym świecie. W wielu krajach setki tysięcy ludzi okryło się habitem franciszkańskim. Nawet władcy i możni tej ziemi pod swoimi bogatymi szatami nosili włosiennice. Te niezwykłe wydarzenia zasługują na dokładniejsze opracowanie historyczne. Jeżeli dzisiaj pisze się historię doktryn społecznych i ekonomicznych, to trzeba by do niej włączyć nie tylko historię feudalizmu, kapitalizmu, socjalizmu, marksizmu, komunizmu czy chrześcijańskich nauk społecznych, ale trzeba też włączyć historię franciszkanizmu jako prądu społecznego i religijnego zarazem, a nawet ekonomicznego. Twórcą tego prądu był biedaczyna z Asyżu. Dzielił on majątki możnych, otworzywszy przedtem ich zamknięte serca siłą z tej wymowy, przykładu i świętości. Pobudzał ich do miłości, do realizowania Ewangelii Chrystusowej. Obok Franciszka stanęło dziewczę z Asyżu, Klara. Rozmiłowała się w ideach swojego ziomka i zrozumiała. Zebrawszy gromadę dziewcząt, przeważnie zamożnych, osiadła poza miastem w ruinach klasztoru. Tam rozpoczęła swą wielką rewolucję miłości w świecie kobiet, dając przykład, jak należy po chrześcijańsku pielęgnować swoje serce i wypełniać obowiązki dziewczęcia, matki czy zakonnicy. Był to nowy etap w rozwoju ruchu franciszkańskiego. Fala ta dotarła również i do Gniezna. Wprawdzie mamy niewiele przekazów historycznych o życiu Jolanty, ale wiemy jedno, że klasztor jej, z którego pozostały tylko fragmenty i szczątki, miał bardzo często otwartą furtkę. Wychodziła z niej pokryta szarym habitem ubożutna księżniczka Jolanta, obarczona sakwami i torbami, w których niosła pożywienie dla biednych i głodnych spod grodzi gnieźnic. Wydeptała ścieżki do ich domostw i izb. Wyszukiwała ludzi opuszczonych, nędznych, dotkniętych chorobą i cierpieniem. Opiekowała się zaniedbanymi dziećmi. Krążyła od drzwi do drzwi, od serca do serca. Umiała rozdawać i przekonywać, umiała zdobywać środki potrzebne dla nagich i głodnych. W ten sposób prowadziła swoją błogosławioną pracę. Tak oto opatrzność Boża posługuje się ludźmi, aby czasu swego dać dzieciom Bożym, co by jedli, pili i czym by się podzielali. Wypełniwszy swoje zadanie, błogosławiona Jolanta oddała Bogu swoją miłującą duszę. Potomni, znając jej życie, uczcili te upracowane szczątki, a my do dziś dnia, patrząc na jej sarkofag, dziękujemy Bogu, że tak wielką moc dał ludziom. Błogosławiona Jolanta odeszła, ale pozostały jej siostry i bracia w duchu franciszkańskim i dzieło miłości poprowadzili dalej. Dlatego duch franciszkański w Polsce nie wymarł. Jest potężną falą, wspaniałym prądem i do dziś przemawia nawet do tych ludzi, którzy nie są mniej wrażliwi na głos Kościoła. Wiele razy słyszałem od ludzi niewierzących, gdybyście wszyscy mieli taką miłość, jaką miał święty Franciszek, to byśmy wam uwierzyli. Być może, chociaż znamy się trochę na ludziach i wiemy, że nie są skłonni tak łatwo uwierzyć. Są niekiedy psychiki wąskie i ciasne, które nic nie widzą poza ziemią, poza grywą chleba i kawałkiem materii, a jednak najmilsi. I dzisiaj nie brak ludzi, którzy umieją przebić się przez wąską ciasnotę myślenia materialnego i doczesnego. Taki wspaniały przykład mieliśmy niedawno w rodzinie franciszkańskiej. W zakonie tym wychował się i działał człowiek, który również rozpoczął w Polsce, a nawet na świecie, bo dotarł aż do Japonii, potężną rewolucję miłości. To ojciec Maksymilian Maria Kolbe. Jego rewolucja była pokojowa i on, jak kiedyś Franciszek, umiał otwierać serce i poruszać sumienie. A wywarł tak potężny wpływ, że nowe franciszkanów, a zwłaszcza niepokalanów, napełniły się setkami nowych powołań, które zabraknęły naśladować taki właśnie wzór i aż tak wielką miłość. Ukoronowanie jego życia była męczeńska śmierć w oświęcimskim powozie. Nawet tam syn świętego Franciszka Polak, Maksymilian Maria, potrafił miłować. Okazał największą miłość ku człowiekowi, oddając dobrowolnie życie swoje za brata. Najmilsze dzieci, nadszedł czas, aby dokonała się znowu rewolucja miłości. Trzeba w tym celu sięgnąć do Ewangelii i z jej mocą uruchomić serca i głowę. Trzeba uczynić wszystko, aby każdy z nas był skłonny do dzielenia się z innymi, abyśmy wreszcie zaczęli zaspokajać potrzeby ludzi żyjących w niedostatku. Potęgi i mocarstwa nie są w stanie tego dokonać. Są dziś państwa, które siedzą na miliardach, na olbrzymich workach złota, a mimo to nie brak w nich nędzy, biedy i niedostatku. Są wielkie mocarstwa, których budżety mierzone są miliardami, a obok nich są kraje, których nie ma chleba. To znaczy, że dla zaspokojenia potrzeb ludzkich nie wystarczą bogactwa, złoto, banki, budżety, nawet znajomość zasad ekonomii. Trzeba odwołać się do mocy ukrytych w Ewangelii. Trzeba uruchomić przez to, przez miłość wszystko, co jest potrzebne braciom. I dziś aktualne są upomnienia świętego Piotra Apostoła. Głosił je święty Franciszek, czytała je swoim siostrom święta Klara, żyła nimi również błogosławiona Jolanta, bo słowa te dotąd nie przeminęły. Najmilsi, mówi święty Piotr Apostoł, bądźcie wszyscy jednomyślni w modlitwie, współczujący, braterstwa miłośnicy, miłosierni, skromni, pokorni, nie oddając złym za złe, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, lecz przeciwnie, błogosławiąc, gdyż na to jesteście wezwani, abyście błogosławieństwo dziedzictwem posiedli. Kto bowiem chce żywot miłować i oglądać w nim dobre, niech powściąga język swój od złego, a wargi jego niech nie mówią zdrady. Niech uchyla się od złego, a niech czyni dobrze.